Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemność. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem Jego Stwórcą. Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba. On Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Czyż nie ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przysięgam na siebie samego. Z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede mną się zegnie wszystkie kolano. Wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Sprawiedliwego spuśćcie na niebiosa. Sprawiedliwego
będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją, i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Sprawiedliwego
spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Sprawiedliwego
Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość, a śladami Jego kroków zbawienie.
Sprawiedliwego
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunie dobrej nowiny. Oto Pan Bóg przyjdzie z mocą.
Alleluja, Alleluja.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, po tym jak rozważaliśmy sobie to pierwsze przyjście Boga w ludzkiej naturze, a wczoraj mówiliśmy o tym przyjściu tu i teraz w Kościele, przyszedł czas na to, abyśmy zatrzymali się nad tym przyjściem, które nas jeszcze czeka. Znaczy, chodzi o to ostateczne przyjście Boga, ten Adwentus przyszły, który zapowiedział Jezus, kiedy przyszedł po raz pierwszy. I właściwie można powiedzieć tak, że tego ostatecznego przyjścia Boga możemy doświadczyć w życiu na dwa sposoby. To znaczy, albo za naszego życia nastąpi tak zwana paruzja, tak to się nazywa, słowo z języka greckiego, które oznacza pojawienie się, czyli po prostu za naszego życia Jezus przyjdzie w chwale, albo jeżeli tego nie doczekamy, to takim naszym ostatecznym spotkaniem z Bogiem będzie nasza śmierć. Więc zacznijmy od tej paruzji, czyli od tego właśnie pojawienia się powtórnego Boga na ziemi w chwale. Jezus zapowiedział, że przyjdzie. I zobaczmy, co to w ogóle jest, jak Ewangelia o tym mówi. Zacytuję taki fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14. To jest fragment, który często, jeżeli byliście ostatnio na pogrzebie, no to na pogrzebie się go zawsze czyta. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, uwaga, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. W tym miejscu, ale także i w innych, Jezus właśnie zapowiada to, że przyjdzie powtórnie, aby nas zabrać do siebie. I gdy Ewangelia opisuje tę paruzję, to ostateczne przyjście Boga, to pewnie pamiętacie z różnych opisów, tam bardzo często pojawiają się takie opisy, nazwijmy to, katastroficzne, tak, że jakieś znaki na niebie będą takie dziwne. Właściwie jeszcze bardziej niż Ewangelia pisze o tym Księga Apokalipsy świętego Jana. Tam jest dużo o tym. Nawet przyjęło się potocznie mówić, prawda, że jeżeli coś jest apokaliptyczne, tak, to znaczy właśnie takie straszne, takie katastroficzne, takie właśnie, nawet mówi się nieraz Harmagedon też, prawda, to też jest wyrażenie pochodzące właśnie z Biblii, z Apokalipsy. I zobaczcie, jest rzeczywiście ten wymiar takiego znaku jakiegoś, jakichś dziwnych rzeczy, które będą się działy i to może być przerażające nawet. I zobaczcie, jak pisze o tym święty Łukasz w Ewangelii 21 rozdział. Właśnie jak będzie wyglądała ta paruzja. On mówi tak, znaczy to są słowa Jezusa oczywiście, które on przytacza. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Już jest wystarczająco strasznie. Idziemy dalej. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. I teraz zdanie kluczowe. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Nie ma się czego bać, słuchajcie. Ewangelia rzeczywiście mówi o tym, że to ostateczne przyjście będzie miało jakiś wymiar takich, no nawet chyba strasznych znaków. Tylko że to przyjście Jezusa straszne będzie dla królestwa ciemności, dla szatana. Ale dla tych, którzy idą za Jezusem, to nie będzie nic strasznego. Podnieście głowy, nabierzcie ducha. Słuchajcie, przyjście Jezusa będzie najradośniejszym dniem w historii świata. ponieważ wreszcie skończy się smutek, wreszcie skończy się przemoc, skończy się zło, nieprawda, kłamstwo. Zostanie, tak jak mówiłem w niedzielę, ostatecznie przypieczętowane zwycięstwo Jezusa, które już się dokonało za pierwszym przyjściem, a teraz będzie ostatecznie, okaże się, kto tu rządzi. Jezus Chrystus. Będzie piękny dzień, słuchajcie. On będzie straszny dla wszystkiego, co związane jest z grzechem. Dla tej całej ciemności królestwa diabła. Także to jest taka pierwsza myśl, która wyraźnie wynika z Ewangelii, nie? Że ta paruzja, to ostateczne przyjście Boga będzie właśnie tak. I oczywiście my tak naprawdę, słuchajcie, no nie wiemy przede wszystkim, kiedy to będzie i tak naprawdę też nie wiemy, jak dokładnie odczytywać te wszystkie opisy ewangeliczne czy apokaliptyczne. Trzeba bardzo roztropnie to robić, więc jedną pewną rzeczą jest to, że Jezus na pewno przyjdzie i że nie mamy się czego bać. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Ale, tak jak mówiłem, chociaż bardzo bym tego sam osobiście chciał, naprawdę, żeby za mojego życia nastąpiła paruzja, to może nie nastąpić. I wtedy, ale w ogóle słuchajcie, zadać sobie warto takie pytanie, tak przy okazji, jako ludzie wierzący, czy my w ogóle wierzymy w to, że Jezus rzeczywiście przyjdzie? Czy wkładamy gdzieś to między bajki? To jest ważne pytanie, żeby sobie zadać. Czy ja w ogóle wierzę w to, że rzeczywiście ten świat się kiedyś skończy i że nadejdzie taki dzień, że Jezus przyjdzie? I zadajcie sobie pytanie na przykład takie, czy chciałbym, żeby przyszedł na przykład, żeby ta msza święta już się nie skończyła. Czy ja bym tego chciał w ogóle? Czy ja rzeczywiście wierzę, że niebo to jest lepszy świat niż ten świat? Ostatnio jak robiliśmy spotkanie z Krzysztofem Zanussim w kinie Kryterium, to zadaliśmy mu to pytanie właśnie. Czy pan się boi przemijania? I jego odpowiedź mnie zaskoczyła, bo on powiedział, potwornie się boję. I powiedział, z trudem przychodzi mi wierzyć w to, że tamten świat będzie lepszy. Szczerze powiedział. Ciekawy jestem, jaka jest twoja, bracie, siostro, wiara moja w to, że Jezus rzeczywiście przyjdzie. Czy my tego naprawdę chcemy? Czy my czekamy? No ale przejdźmy do drugiego teraz sposobu, czyli śmierć. Śmierć będzie, nasza śmierć będzie naszym ostatecznym spotkaniem z Bogiem. Słuchajcie, o tym, że śmierć jest nieunikniona, że trzeba umrzeć, to ja się kiedyś na własnej skórze przekonałem, wtedy, kiedy to już było 20 lat temu, kiedy bardzo poważnie zachorowałem, to był nowotwór i złośliwy w dodatku, więc przeszedłem dwie operacje, samą chemioterapię, to wszystko, co się z tym wiąże. Kto doświadczył tego, to wie, o czym mówię. Bardzo nieprzyjemna sprawa i to się działo wszystko w Warszawie, tam w Centrum Onkologii. I pamiętam, że wtedy sobie po raz pierwszy zdałem sprawę z tego, że śmierć jest czymś realnym, że ona naprawdę może przyjść. I to całkiem wcześnie. I pamiętam taki moment, kiedy już tam odbyło się całe leczenie, wszystko to przeszedłem i minęło ileś tam czasu, już nie pamiętam ile. W każdym razie według standardów medycznych już, skoro nie pojawił się nawrót, to uznaje się, że już człowiek jest wyleczony z tego rodzaju nowotworu. No i u mnie już to było, tak, że właśnie tyle czasu już minęło. Pojechałem tam do tego Centrum Onkologii do Warszawy, już takie ostatnie badania i tak ten lekarz przegląda te badania. Bardzo dobry lekarz, słuchajcie, i powiedział mi wtedy takie zdanie, które do dzisiaj pamiętam, bo on tak przegląda te wyniki i ja mówię tak, panie doktorze, to co ze mną będzie? I on mi powiedział, słuchajcie, no wtedy to mnie zmroziło, ale dzisiaj to wiem, że to było genialne zdanie. On powiedział tak, wie pan co? Chyba mogę już panu powiedzieć, że na to pan nie umrze. A ja chciałem usłyszeć, że ja w ogóle nie umrę, prawda, ale zdałem sobie wtedy sprawę, że oni mnie wyleczyli z raka, ale ze śmierci mnie nie wyleczyli, że ja i tak kiedyś umrę. Teraz mi się udało, wywinąłem się, ale za jakiś czas znowu coś tam przyjdzie i na coś innego umrę po prostu. No taka jest prawda, słuchajcie. Kiedyś kardynał Angelo Scola, arcybiskup Wenecji, dzisiaj Mediolanu, komentując cudowne uzdrowienia, które w Kościele się zdarzają, wiecie, że nieraz ludzi Pan Bóg uzdrawia, o tak, zdarza się. I on komentując te uzdrowienia mówił, słuchajcie, powiedział takie zdanie, również genialne, wszystkie uzdrowienia są prowizoryczne. Naprawdę. Dzisiaj Cię Pan Bóg uzdrowił z raka, ale i tak kiedyś umrzesz, człowieku. Naprawdę. Przyjdzie albo inny rak, albo jakaś inna choroba. No taka jest kolej rzeczy. Niektórzy żartownisie, komentując fragment Ewangelii o Łazarzu, w którym wiecie, że Jezus wskrzesił Łazarza z martwych, mówią, że Pan Jezus to mu zrobił nie przysługę, tylko kłopot, no bo biedak musiał dwa razy w życiu umierać, prawda? Najpierw go raz umarł, a później go Pan Jezus wskrzesił, jeszcze raz musiał umierać. To ja nie wiem, czy to jest takie fajne, dwa razy umierać w życiu, prawda? No więc, oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale wracając na poważnie, śmierć jest koniecznością, nieuniknioną, słuchajcie. Mogę wam dzisiaj powiedzieć, że umrzecie. Naprawdę. I teraz tak, no co z tym zrobić? Co to znaczy, że Pan Bóg przyjdzie do nas w momencie śmierci? My nieraz popełniamy taki koszmarny błąd, który jest bardzo brzemienny w skutki, że kiedy ktoś umiera, to mówimy, Pan go zabrał. Znaczy w ogóle najpierw mówimy, Pan tak chciał. To już jest pierwsza bzdura. Później mówimy, że Pan go zabrał do siebie, tylko źle to rozumiemy niestety. Bo Pan tak chciał. Czy Pan chciał, żeby ci wszyscy tam w Paryżu w tym zamachu zginęli? Czy Pan chciał, żeby matka umarła na raka i osierociła trójkę dzieci? Czy Pan chciał, żeby ktoś w hospicju umierał przez tydzień w mękach strasznych? Czy Pan chciał? Czy myślicie, że Bóg tego chce? Co to znaczy wola Boża? Mówimy wola Boża, nie? Ktoś umarł, wola Boża. Ale co to znaczy wola Boża? Wola Boża, moi drodzy, to nie znaczy, że Pan Bóg chce wszystkiego, co się dzieje na tym świecie. Jedynie to dopuszcza. W jakimś przedziwnym planie Jego opatrzności Pan Bóg dopuszcza niektóre rzeczy, ale są rzeczy na tym świecie, które dzieją się wbrew pragnieniu Boga. No właśnie grzech, każdy z nas może postąpić wbrew pragnieniu Boga. Bóg nie chce grzechu. Grzech jest sprzeciwieniem się woli Bożej. Więc wszystko dzieje się zgodnie z wolą Bożą na tym świecie w tym sensie, że Bóg dopuszcza wszystko, co się dzieje, ale to nie znaczy, że tego chce. Bóg nie chce, żeby człowiek umierał. Bóg nie chce, żeby człowiek cierpiał w mękach. Bóg nie chce, żeby matka osierociła trójkę dzieci. Bóg nie chce, żeby ludzie ginęli w zamachach terrorystycznych. To nie na tym polega wola Boża, moi drodzy. Więc jeżeli ktoś umiera, to wola Boża, dobrze to rozumieć, że Bóg dopuścił, a nie, że chciał tego. Słuchajcie, Pan Bóg nie ma nic wspólnego ze śmiercią w tym sensie, że jak mówi Księga Mądrości w Starym Testamencie, wyraźnie mówi, Bóg nie uczynił śmierci. Śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła. Śmierć jest konsekwencją grzechu, moi drodzy. Pan Bóg ma wspólnego ze śmiercią tyle, że stał się człowiekiem, mówiliśmy drugiego dnia, po to, żeby, pierwszego dnia, żeby właśnie móc umrzeć w ogóle, tak jak my. To tyle ma wspólnego Pan Bóg ze śmiercią. Oczywiście Pan Bóg może wpływać na okoliczności śmierci, może ją przyspieszyć, może ją spowolnić, ale to nie Pan Bóg zabija człowieka. Mówimy, że Bóg zabrał go do siebie. To nie, że Pan Bóg przyszedł i go ukatrupił i zabrał do siebie. Słuchajcie, no te słowa czasami skutkują w tym, że my w głowie mamy obraz Boga, który jest aniołem śmierci. A to nie jest tak. Bóg przychodzi w momencie śmierci, ale jakby za plecami śmierci, która nas zabija, a Pan Bóg nas wyrywa z objęć śmierci i zabiera do siebie. To oznaczają słowa, że Bóg zabrał go do siebie. Wyrwał go z objęć śmierci i zabrał do siebie. To oznacza, słuchajcie. Więc dobrze trzeba wiedzieć, co to znaczy, że Pan Bóg przychodzi w śmierci. Nie ze śmiercią w rękach, tylko przy okazji śmierci, która jest konsekwencją grzechów. Teraz, moi drodzy, jak podejść do tej śmierci właśnie, żeby być na nią gotowym? Co to znaczy być gotowym na śmierć? To nie znaczy, moi drodzy, że ja mam ciągle myśleć o śmierci, bo to się tak w sumie nie da, to człowiek by zwariował. I nie znaczy też, że ja mam pragnąć śmierci i że mam się wstydzić tego, że ja się boję śmierci. Każdy z nas się boi śmierci. Jeden mniej, drugi bardziej. Niektórzy prawie wcale, bo na przykład ci, co chorują często na ciężkie choroby, to już się mniej boją śmierci. Czegoś doświadczyli. Ale słuchajcie, Jezus bał się śmierci, to nic strasznego. W Ogrójcu pamiętacie, że klęczał i mówił, Boże, oddal ode mnie ten kielich. Była trwoga konania, bo był w pełni człowiekiem. I tak jak my, bał się śmierci, słuchajcie. Natomiast są takie dwa sposoby na to, żeby do śmierci, żeby się nauczyć umierać. Żeby lepiej nam się umierało. Pierwsza rzecz. Trzeba zatęsknić za Bogiem. Żeby tęsknota za Bogiem była większa niż lęk przed śmiercią. Myślicie, że to jest możliwe? Tak. Kiedyś rozmawiałem kiedyś z taką siostrą, byłem w Wałczu w domu sióstr emerytek. Tam jest taki dom, mieszkają starsze siostry, nawet ponad 100 lat jedna miała, ale niedawno umarła. Jest jedną taką starszą, 80-ponadletnią siostrą, rozmawiałem i mówię: siostro, czy siostra się boi śmierci? Ona mówi: bardzo się boję śmierci. Widziałam, jak moja przyjaciółka, siostra umierała i to było straszne, bardzo boję się śmierci. I mówi tak: wie ksiądz co, tak bardzo bym chciała tak zatęsknić za Bogiem, żeby ta tęsknota była większa niż mój lęk przed śmiercią. Tak mi powiedziała ta siostra. I wiecie, że to jest możliwe i takiej tęsknoty za Bogiem człowiek nabiera właśnie wtedy, kiedy z Bogiem przebywa długo, dużo. To jest to, co mówiłem pierwszego dnia o tej adoracji, nie? Że ja idę tam, gdzie ten Bóg jest fizycznie obecny, po prostu z Nim jestem. I jedną z łask, której człowiek otrzymuje, to jest właśnie tęsknota za Bogiem. Że Bóg tęskni za mną, ale ja też mogę tęsknić za Nim, że nie będę tak kurczowo przywiązany do tego wszystkiego, co tutaj mam na tym świecie. I w sensie materii, ale też i w sensie różnych relacji, że ta moja tęsknota za Bogiem może być większa niż lęk przed śmiercią. On może nie zniknie nigdy, ten lęk, ale ta tęsknota będzie większa. Jest to możliwe. Słuchajcie, traćcie czas z Bogiem, a zatęsknijcie za Nim tak bardzo, że i śmierć stanie się mniej przykra. Naprawdę jest to możliwe. Naprawdę jest to możliwe. A druga rzecz. Śmierć, moi drodzy, jest traceniem wszystkiego. Nagi się urodziłem i nagi pójdę do grobu w pewnym sensie, tak, w jednym garniturze. Nic nie zabiorę z tego świata. I chodzi o to, moi drodzy, żeby nauczyć się odrywać od tego świata, żyjąc duchem miłości dla drugiego człowieka, żeby rozdawać się już za życia. Człowiek, który jest egoistą, temu się trudniej umiera. Człowiek, który rozdaje siebie już za życia i w sensie takim dosłownym, materialnym, że potrafi się dzielić tym, co ma, ale też w takim sensie bardziej szerszym, że po prostu daje siebie, że nie jest egoistą takim skończonym, to już jest nauka umierania, bo śmierć przyjdzie. I ten, kto daje siebie po kawałku już wcześniej, będzie inaczej umierał, słuchajcie. Nie mówię, że będzie go mniej bolało, ale tu w głowie i w sercu będzie miał ten pokój, tę tęsknotę za Bogiem, że Boże, ja już powoli rozdałem siebie, powolutku, powolutku, i ja już nic nie mam. I ostateczne słowa, tak jak Jezus na krzyżu powiedział: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Ten ostatni akt Jezusa rozdania siebie do końca. Spróbujcie. No i teraz, moi drodzy, problem, który mówiłem już właściwie od 3 dni, że wam odpowiem na bardzo trudne pytanie. Otóż, moi drodzy, zarówno ta paruzja, czyli to przyjście Boga, które może za naszego życia nastąpi, jak i śmierć, w której też spotkamy Boga, jak wiecie, Ewangelia mówi o tym wielokrotnie, że to nastąpi niespodziewanie. Wielokrotnie pojawia się ten motyw w Ewangelii, że to będzie, no tak nie wiadomo kiedy. I teraz tak, Ewangelia mówi na przykład, Łukasz 21:34. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było ciężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka. Albo słynny fragment: a to zważcie, to jest Mateusz, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać swojego domu. Przyjdzie Jezus jak złodziej w nocy, mówi Ewangelia, nie? Znienacka, z zaskoczenia. Albo nie znacie dnia ani godziny. O dniu owym i godzinie nikt nie wie. Ja tak, słuchajcie, czytając te wszystkie fragmenty, których jest mnóstwo, pomyślałem sobie, a w sumie dlaczego nikt nie wie? Dlaczego nam Pan Bóg nie powie po prostu, kiedy przyjdzie? Słuchajcie, będę 20 grudnia o 16:30. No dlaczego tak nam nie powie? Dlaczego to musi być znienacka? Dlaczego jak złodziej w nocy? Dlaczego nikt nie zna dnia ani godziny, tylko Ojciec? Nawet Syn nie zna, mówi Jezus. Czyli zobaczcie, Jezus do tego stopnia był człowiekiem na ziemi, że nawet nie wiedział, kiedy będzie Jego przyjście. Tylko Ojciec wiedział. Panie Jezu, dlaczego Ty nam nie powiesz po prostu, kiedy przyjdziesz? No, byłoby o wiele prościej, człowiek by się spokojnie wyspowiadał. Jakie kolejki by były, prawda? Słuchajcie, no właśnie. Wyobraźcie sobie męża i żonę. Któreś z nich, z współmałżonków, wyjeżdża w delegację i mówi: kochanie, wrócę w piątek o 20. No ale coś tam się pokiełbasiło i wraca w piątek o 15. No ewentualnie 16:30. I zastaje swojego współmałżonka w sytuacji już nawet nie dwuznacznej, tylko po prostu jednoznacznej. Prawda? Wiadomo, o co chodzi. i w szoku. A ten, który jest w tej sytuacji jednoznacznej, wstaje i mówi tak: kochanie, jest 15, a ty miałeś być o 20. Więc bardzo cię proszę teraz, w tył zwrot, idź sobie do hotelu, napij się czegoś, uspokój się, wróć o 20, ja będę wierniutki, tak jak Pan Bóg przykazał. Ale ja mam jeszcze 5 godzin. Sytuacja oczywiście absurdalna kompletnie, prawda? Dlaczego absurdalna? Dlatego, moi drodzy, że wierność i miłość nie znają dnia ani godziny. Dlatego nam Pan Bóg nie mówi dokładnie daty. Nie żeby nas zaskoczyć i powiedzieć: a, mam cię, kuku, prawda? Tylko po to, że po prostu wierność i miłość nie znają dnia ani godziny. To dlatego Bóg przyjdzie o 15, a nie o 20. To znaczy inaczej, że zawsze Jego przyjście będzie wcześniej, niż się spodziewamy. Zawsze. Zawsze będzie za wcześnie, zawsze będzie wcześniej, niż się spodziewamy. Zawsze. Bo wierność i miłość nie znają dnia ani godziny. Trzeba być gotowym. A co to znaczy być gotowym? Moi drodzy, być gotowym to znaczy żyć w łasce. To znaczy porzucać grzech. Bo wiecie, będzie pewnie tak, oby tak nie było, ale Ewangelia mówi, że chyba będzie. Że niektórzy w tym ostatecznym przyjściu się nie załapią. Krótko mówiąc, tak kolokwialnie. Ale to nie jest tak, że Pan Bóg ich odrzuci. Wiecie, piękny fragment, jest chyba najpiękniejszy fragment o sądzie ostatecznym, kiedy Jezus właśnie przyjdzie, w Ewangelii według świętego Jana, w 3 rozdziale. I tam jest napisane tak, uwaga. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. To jest, słuchajcie, mniej więcej tak, ja sobie kiedyś zdałem z tego sprawę, jak siedzisz długo w ciemnym pokoju i ktoś nagle zapali światło, to zakrywasz oczy, mówisz: zgaś to światło, razi mnie to światło. I słuchajcie, jak ktoś trwa długo w grzechu, żyje w grzechu, czyli w ciemności, to Bóg zaczyna mu coraz bardziej przeszkadzać. Można dojść do tego w sposób taki ostateczny, czyli że kiedy Bóg przychodzi, człowiek mówi: odejdź ode mnie, ja ciebie nie chcę, bo się przyzwyczaił do ciemności. I może być tak, że kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, aby nas zabrać do siebie, do tych mieszkań, które są przygotowane dla nas w niebie, to będą ludzie, którzy powiedzą: odejdź ode mnie, zgaś to światło, daj mi spokój. To jest potępienie, moi drodzy. Człowiek, który odrzuca Boga, a nie Bóg, który odrzuca człowieka. Czyli być gotowym, nawrócić się, nie trwać w grzechu, bo naprawdę, mówiliśmy o tym wczoraj, można doprowadzić siebie do utraty wiary, do odrzucenia wręcz Boga, nawet ostatecznego. Trzeba się nawracać. I tym bym chciał zakończyć tę rekolekcję. To chyba taka dobra myśl na koniec. Nawracajcie się po prostu, słuchajcie. Nawracajcie się dlatego, że Bóg przyjdzie o 15, nie o 20, naprawdę. To będzie zawsze za wcześnie, to będzie zawsze wcześniej, niż się spodziewamy. Ale przyjdzie nie po to, żeby nam zrobić kuku, tylko to będzie najpiękniejszy dzień, bo to będzie koniec zła, koniec ciemności, koniec kłamstwa, triumf ostateczny dobra, miłości, piękna i prawdy. Przegapić coś takiego, zakryć oczy przed czymś takim, to byłoby naprawdę słabo. Dlatego życzę wszystkim owocnego nawrócenia, a najpierw życzę tego sobie samemu. Amen.